gdy wchodzisz w progi tej katedry, stąpaj ze czcią, bo idziesz po śladach ofiarnej krwi rodaków i wracaj do pracy, gotów naśladować najlepszych synów Polski. Umiłowani siostry i bracia, kiedy z wielkim wzruszeniem wchodziłem do warszawskiej katedry, przyszły mi na myśl przywołane przed chwilą słowa sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, wypowiedziane w drugą rocznicę konsekracji tej katedry w roku 1962. Jest w nich świadectwo ważności tego miejsca dla Polski. Słowa te wyrażają świętość Matki Kościołów dla Warszawy i Archidiecezji Warszawskiej. One też usprawiedliwiają mój lęk, wzruszenie i pokorę, z jaką dziś w tym miejscu obejmuję posługę waszego pasterza. Niezbadane są wyroki Bożej opatrzności. Wezwany spod Oświęcimia do chrystusowego kapłaństwa, wychowany w szkole kardynała Wojtyły, umiłowanego ojca świętego Jana Pawła II, jako biskup pomocniczy w Krakowie, a następnie pasterz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przybyłem do ołtarza katedry warszawskiej. Moje stąpanie ze czcią po śladach ofiarnej krwi rodaków dzisiaj dokonuje się w atmosferze liturgicznego przeżycia wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Z siłą właściwą dla liturgicznego dramatu przeżywam to, co nie jest obce żadnemu pasterzowi w owczarni Pana Jezusa. Po hymnach i pieśniach uwielbienia brzmią złowrogie okrzyki ukrzyżuj. Taki był ingres Chrystusa Króla, wyczekiwanego Mesjasza narodu wybranego. W takiej scenerii poślubiam dziś Kościół warszawski, całuję ołtarz do składania Najświętszej Ofiary i zasiadam na katedrze, z której będę głosił słowa najwyższego nauczyciela Jezusa Chrystusa. Pastorał, znak kościelnej władzy biskupa, otrzymany z rąk arcybiskupa nuncjusza i mojego wielkiego poprzednika kardynała Józefa Glempa, przypomina o olbrzymiej odpowiedzialności pasterza za powierzony lud. W ten sposób zostałem wpisany w świętą sukcesję biskupów warszawskich od ponad 200 lat. W ten sposób z szacunkiem wymieniam sługę Bożego kardynała Augusta Chlonda, pierwszego powojennego arcybiskupa Warszawy i prymasa Polski. Skłaniam głowę przed wielkością prymasa tysiąclecia sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego papież Jan Paweł II w roku 1979 tu w Warszawie nazwał zwornikiem Kościoła Warszawskiego i Kościoła w Polsce. O nim to 22 października 1978 roku mówił: nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem, przed cierpieniem, Twojej heroicznej miłości. Dziś dopowiedzielibyśmy Twojej autentycznej świętości, której potwierdzenia oczekujemy i o którą będziemy się modlić nieustannie. Tamten czas odcisnął ślad w narodowej pamięci, a pamięć jest zobowiązaniem. Z wielką serdeczną wdzięcznością wymieniam w tej apostolskiej sukcesji księdza prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa. Jesteśmy wszyscy głęboko wdzięczni za ponad 25 lat posługi Kościołowi Warszawskiemu, posługi trudnej, w ostatnim ćwierćwieczu gorliwej i pięknej. Przychodzi mi dziś stać się kolejnym ogniwem w ciągłości tej posługi. Dziękując moim poprzednikom, proszę o modlitwę, bym był w tym łańcuchu sukcesji ogniwem mocnym. Dziś niedziela palmowa. Jezus przeżywa chwilę triumfu poprzedzające godzinę hańby i ukrzyżowania. teraz wjeżdża do stolicy po raz ostatni. Opuści ją w piątek, niosąc krzyż. Przedświąteczny nastrój. Wśród rozradowanego tłumu Jezus podąża naprzeciw swojemu losowi, o którym wie tylko On i Ojciec. Radość przystoi niedzieli palmowej, ale już niebawem ten nastrój się zmieni. Jezus Król, więzak bezbronny, podążać będzie ku swojej śmierci, a Jego męka stanie się wielkim widowiskiem. Tak dojrzewa zbrodnia. To jest męka, jeszcze nie zmartwychwstanie. To drugie dokona się, jakbyśmy dziś powiedzieli, cicho i bez rozgłosu. To wielka nauka chrześcijaństwa, nauka pokory, której i ja chciałbym być uczniem. Tryumf był właściwy, bo tego dnia miały się spełnić przepowiednie o Mesjaszu, królu narodu wybranego. Wierzący lud miał prawo wyrazić swoje nadzieje, śpiewając Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię Pana, błogosławiony król Izraela. Zawiodły jednak elity ówczesnej władzy politycznej, intelektualnej i duchowej, kapłani, wierne religii stronnictwa i znawcy Pism Bożych rozminęli się z prawdą. Okazało się, że Bóg inaczej przewidział wypełnienie historycznych zapowiedzi proroków. Inna od płytkich wyobrażeń jest wiara w Zbawiciela przychodzącego w imię Boże, a król tego wyjątkowego narodu ma mieć koronę, ale koronę z cierni. Wszystko stało się zgodnie ze słowami dzisiejszej Ewangelii. Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Właśnie sługa stał się kluczem do zrozumienia misji Jezusa Chrystusa. Największego między nami. Święty Paweł dopisze później, Chrystus nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. To dzięki chrześcijaństwu właśnie służba jest synonimem autentycznego rządzenia i wywyższenia w oczach Bożych. Niestety, mimo postępu wiedzy, techniki i rozumienia siebie, człowiek, partie polityczne co jakiś czas schodzą z drogi służby w jej wynaturzenie, z cyniczną pogardą dla człowieka i jego praw. Dlatego mówię to z całą mocą. Nie wolno nam zrezygnować z promowania wizji świata i porządku społecznego z pojęciem służby na pierwszym i naczelnym miejscu. Tak rozumie dzieło ewangelizacji, czyli czynienia bardziej ludzkim tego, co traci człowieczą godność i zanurzenie w łasce świętego Boga. Świętość nie jest kategorią polityczną, ale jak najbardziej ludzką. Jest możliwą do realizacji przez każdego, bo Stwórca tak chce, a Zbawiciel czyni to całkiem realne. Ten głos powinien być tym mocniej słyszany, im bardziej następuje odejście, a więc zdrada chrześcijańskich korzeni Europy, chrześcijańskiej koncepcji życia od poczęcia do naturalnej śmierci, chrześcijańskiego rozumienia małżeństwa i rodziny, wolności rodziny w wychowaniu dzieci i tego wszystkiego, co stanowi człowieczą godność. Świętość nie jest zamachem na wolność i demokrację, tylko dlatego, że jest innego religijnego porządku. Te wartości fundamentalne, wynikające z prawa naturalnego, nie podlegają negocjacjom. Dlatego katoliccy politycy oraz ustawodawcy, świadomi swej poważnej odpowiedzialności społecznej, winni się czuć szczególnie przynaglani przez swe sumienie uformowane w prawy sposób, by wspierać prawo inspirowane przez te wartości. Przypomina papież Benedykt XVI w swojej ostatniej encyklice Eucharystii, Adhortacji, Sacramentum Caritatis. Dlatego mieszkańcy i pielgrzymi Jerozolimy na wieki pozostaną symbolem chwiejności i wrogości ludu, który nawet w oczekiwaniu na spełnienie proroctwa zmarnował łaskę. Nie rozpoznali czasów swego nawiedzenia. Dziś wiemy, że dramatyczne napięcie między skandowanym Hosanna na ulicach miasta Ukrzyżuj przed pałacem ideologicznie dywagującego władcy powtarzało się ciągle w historii świata i Kościoła. Piłat za manipulowanie prawdy o Bogu i człowieku zapłacił najwyższą cenę. Zhańbił swoje imię. Natomiast lud, dzięki śmierci Zbawiciela, mocą krwi przelanej na krzyżu, gdy poszedł za uczniami Chrystusa apostołami, nawróciwszy się do Boga, otrzymał szansę budowania Kościoła, wspólnoty braci i sióstr. I tak jest do dziś. Napięcie między Hosanna i Ukrzyżuj dawało sobie znać również w historii Kościoła warszawskiego. Przeżywał to błogosławiony arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński z ludem Warszawy, gdy po 16 miesiącach służby został przez cara skazany na 20 lat wygnania. Przeżywał to kardynał Wyszyński, 3 lata więziony przez komunistów, inwigilowany, prześladowany za wierną służbę Bogu samemu, soli Deo i ludziom. Grozi to wszystkim, gdy bardziej będą słuchać ludzi niż Boga. Od euforii z powodu nowego proroka czy nowej wizji świata do pogardy i odrzucenia droga w Jerozolimie była niedaleka. Świętość przyciąga, ale i budzi opór, zwłaszcza gdy zaczyna kosztować. Mimo imponującej tradycji chrześcijaństwo jest zawsze nowe. Dziś powinniśmy o tym pamiętać na placu budowy nowej Polski i przyszłości Europy. Mamy być gotowi do ewangelicznej konfrontacji, a nawet odrzucenia, zmniejszenia popularności czy pogardy. To jest radosna nowina dzisiejszej uroczystości Niedzieli Palmowej. To jest zadanie Kościoła dziś, bycie znakiem sprzeciwu, kiedy potrzeba, nawet za cenę Ukrzyżuj. Drodzy bracia i siostry, kto pije ze źródła, musi uklęknąć i pochylić czoła. Mówi cytowany tak często przez papieża Jana Pawła wielki Norwid. I ja zdaję sobie sprawę, że zadanie prowadzenia ludu Bożego w Kościele Warszawskim drogami zbawienia byłoby niewykonalne, gdybym miał liczyć tylko na siebie. Chrystus powierza nam ciągle na nowo zadanie ewangelizacji świata, zarówno w wielkich metropoliach, jak i na najbiedniejszych wioskach. Jest to zadanie dla wszystkich. Podejmujemy się tego wspólnie, duchowni i świeccy, każdy według swojego powołania w Kościele. Jest to ciężar ponad ludzkie siły, gdyż dzieło zbawienia pochodzi od Boga i przekracza absolutnie nasze możliwości. Tym, który zbawia, jest Bóg, ale jesteśmy pełni ufności, że On wszystkich nas do tego dzieła potrzebuje. Z pokorą staram się nie zapominać, że na Golgocie zbawił świat Jezus, a nie ten, na którego grzbiecie Zbawiciel jechał do Jerozolimy. Ani nawet też nie ci, którzy wołali w stolicy Hosanna i Ukrzyżuj. Wszyscy jednak w planach Bożych byli potrzebni. Nam, chrześcijanom, bywa dana łaska dostrzegania wnętrza prawdziwego dramatu świata. Tym, co nam ten dramat objawia, jest nie tylko dobro, ale i grzech. To jest dramat zbawienia świata. Zwracam się do was, wierni Chrystusowi, katolicy świeccy. Sługa Boży Jan Paweł II, już jako ksiądz i biskup, a potem papież, w świeckim w kościele i apostolstwu przypisywał niezwykłą wagę. W swojej ostatniej książce życia na pytanie, co będzie najważniejsze w kościele XXI wieku, odpowiada bez namysłu apostolstwo świeckie. Bez świeckich i apostolstwa Kościół nie wypełni zadań, jakie mu powierzył Chrystus. Ewangelia będzie nieobecna w większości miejsc współczesnego świata. zlaicyzowanych społeczeństwach Europy, do których niestety trzeba także powoli zaliczyć Polskę, a w szczególności duże, wielkie aglomeracje miejskie, żywa obecność apostolska świeckich jest niezastąpiona. Dlatego serdecznie pozdrawiam rodziny archidiecezji warszawskiej i podejmujących ważne dzieło wychowania młodego pokolenia. To wy, rodzice, jesteście pierwsi i niezastąpieni w tym właśnie dziele. Kościół wspólnie z prorodzinnymi działaniami państwa wraz ze szkołą chce pomagać rodzinie, a nigdy nie próbować jej zastępować. Zwracam się do obecnych tutaj przedstawicieli życia politycznego na szczeblu państwowym i samorządowym. Do tych, którzy podejmują roztropną troskę o dobro wspólne. Możecie liczyć na duchową pomoc Kościoła i zgodnie ze słuszną autonomią współpracę w wielu dziedzinach życia stolicy i archidiecezji warszawskiej. W Kościele warszawskim jest wiele miejsca dla wszystkich ludzi dobrej woli. Zaproszeniem do współpracy zwracam się do ludzi nauki i kultury. Ewangelia, która nie staje się elementem kultury, nie jest w pełni przyjętą, powtarzał często sługa Boży Jan Paweł II. Wiem też, jak bardzo ludziom nauki i kultury potrzebne są drogowskazy ewangeliczne, nieograniczające wolności badań i twórczości, lecz będące niezbędnym światłem na tej drodze. Pozdrawiam ludzi pracy intelektualnej w urzędach, biurach, firmach, służbach miejskich. Dużą nadzieję wiążę z pracownikami mediów publicznych, prywatnych, katolickich, kościelnych. Widzę miejsce i znaczenie mediów w służbie prawdy i dobra, ale także w służbie głoszenia Ewangelii. Rozumiem znaczenie i wartość pluralizmu w mediach, także pluralizmu w mediach katolickich i kościelnych, pod warunkiem, że rzetelnie służą prawdzie, dobru człowieka, zarówno od strony treści, jak i formy. Służenie prawdzie i nadziei, której tak mało jest w ludziach, to jest także uczciwe pokazywanie proporcji dobra i zła w świecie i nie poddawanie się okrutnym rygorom szukania widza i czytelnika za wszelką cenę. Pamiętajcie, że słowo jest bierne. Daje się użyć do różnych, niestety także nikczemnych celów. Mówiąc o ludziach pracy, myślę też o ludziach jej poszukujących. Wiem, że często czują się ostatni i bez szans. Ale za bardzo poznałem, że tę rzeczywistość w mojej poprzedniej diecezji, los bezrobotnych i pogubionych w nowej rzeczywistości, polecam specjalnej uwadze rządzących. Z moimi osobistymi pozdrowieniami przychodzę do będących na emeryturach, do starszych, a zwłaszcza do chorych i cierpiących. Was pokornie proszę o duchowe wsparcie dla całego Kościoła warszawskiego. Ze szczególną serdecznością zwracam się do kapłanów, osób życia konsekrowanego i przygotowujących się do kapłaństwa kleryków. Na wszystkich w Kościele warszawskim bardzo liczę, lecz nie ukrywam, że na was, drodzy księża, ojcowie i bracia zakonni, siostry zakonne, liczę najbardziej. Biskup bez księży jest jak bez rąk. Kościół zgromadzony wokół ołtarza i biskupa żyje w parafiach, wspólnotach. Żyje przez posyłanych tam kapłanów sprawujących Eucharystię, uobecniających Kościół. Będziemy razem otwierać parafię na miarę naszych czasów, by były domami przyjaznymi, domami pięknej liturgii, katechezy dorosłych i młodzieży, pracy charytatywnej oraz wielorakiej pracy z grupami ludzi świeckich. Postaram się wszystkich was poznać, odwiedzić w miejscach waszej pracy, parafiach i domach zakonnych. W Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, na Papieskim Wydziale Teologicznym, w dziełach i w instytucjach diecezjalnych, przy budowie Bazyliki Opatrzności. Z przyjacielską czcią pozdrawiam moich biskupów pomocniczych, Mariana, Piotra i Tadeusza oraz księdza kardynała prymasa, arcybiskupa seniora. Bez was byłbym w mojej posłudze bardzo ubogi. Nie ukrywam, że ze szczególnym adresem moich biskupich inspiracji będę się zwracał do młodzieży. Nie tylko dlatego, że są przyszłością Kościoła i świata. O młode pokolenie rozgrywa się dziś największa, może najbardziej agresywna i bezwzględna walka negatywnych sił współczesnego świata. Jest to pokolenie w przeogromnej większości młodzieży bardzo dobrej, przygotowane do obecnego, jakże wymagającego życia. Jeszcze nigdy w Polsce tylu młodych ludzi nie zdawało matury, nie kończyło studiów. Nie mają barier językowych, znani są z najwyższej klasy wykształcenia. Chodzi tylko o to, by równy dostęp do tego najwyższego wykształcenia mieli wszyscy chcący się uczyć oraz by temu wszechstronnemu wykształceniu i wychowaniu towarzyszyły głębokie wartości duchowe i moralne. Te wartości nie mogą przegrywać subiektywizmem i relatywizmem podsuwanymi często przez niektóre środowiska. Jako katechecie nie jest mi obcy prowokatorski charakter młodości, która chce ostro odbić się od w oczach dorosłych. Ale bunt, a uleganie złu, to są dwie bardzo różne sprawy, choć przyznaję, mogą czasem znaleźć wspólną drogę. Wielu młodych uważa, że noszą w sobie nieuleczalne poczucie obcości, odrzucenia i zbędności. Zdradziłbym Chrystusa, gdybym miał się z tym zgodzić. Dlatego proszę, liczcie na Chrystusa. Nie lękajcie się Go, otwórzcie dla Niego swoje serce. W końcu mojego słowa pragnę pozdrowić siostrzaną diecezję warszawsko-praską, która przed tygodniem świętowała 15. rocznicę powstania i powstała z Kościoła Warszawskiego. Cieszę się z obecności i zawsze wielkiej życzliwości jej arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia, biskupa pomocniczego, biskupa seniora Kazimierza, kapłanów i wiernych. Niosąc w sobie część wspólnego dziedzictwa historycznego, mamy też wspólne i podobne perspektywy na przyszłość. Wyciągając rękę na drugą stronę Wisły, proszę o współpracę i pomoc w realizacji zadań dla dobra całej stolicy. Wiele tych zadań kościelnych dla miasta powinniśmy robić wspólnie. Swoje myśli kieruję także ku wyznawcom Chrystusa w innych kościołach. Pozdrawiam naszych braci prawosławnych, ewangelików, luteran i innych wspólnot chrześcijańskich. Pozdrawiam naszych starszych braci w wierze z gminy żydowskiej w Warszawie. Pozdrawiam braci muzułmanów. Możliwości współpracy między nami są ciągle niezmierzone. Na zakończenie serdecznie proszę przez wstawiennictwo patronów archidiecezji, metropolii i miasta o modlitwę za Kościół warszawski i za moje w nim posługiwanie. Niech święty Stanisław biskup i męczennik, niech święty Stanisław Kostka, Andrzej Bobola, Jan Chrzciciel, błogosławiony Władysław Zgielniowa, a nade wszystko Matka Boża Łaskawa, wypraszają archidiecezji warszawskiej wiele łask potrzebnych. Niech Bóg w Trójcy Świętej jedyny daje nam apostołów i świadków na miarę zmarłego przed 2 laty Jana Pawła, kardynała Stefana Wyszyńskiego, księdza Jerzego Popiełuszki. Niech Bóg w Trójcy Świętej jedyny wszystkim nam błogosławi. Amen.